Naszym gościem jest pan Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Witam, panie ministrze.
Witam ojca, szczęść Boże.
Szczęść Boże. W ostatnim czasie w naszej ojczyźnie dochodzi do wielu profanacji. Do profanacji krzyża, chociażby ostatnio doszło do w Zielonej Górze, gdzie sprawcą okazał się 31-letni mężczyzna, który zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak ścina przydrożny krzyż. Ścina przydrożny krzyż. Do tej profanacji krzyża doszło również nie tak dawno temu w Szczecinie, kiedy także młody mężczyzna zrzucił krzyż ścianę, zdeptał, poniszczył, uderzył księdza i tych przykładów ataku można przytaczać jakże wiele w ostatnim czasie w naszej ojczyźnie. Sięgając do Kodeksu karnego, artykuł 196, cytuję, kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. To jeśli chodzi o zapis kodeksu karnego, a jeśli chodzi o rzeczywistość, to martwi postawa części środowiska sędziowskiego, która coraz częściej otacza pewnego rodzaju taką tolerancją podsądnych ostentacyjnie i bez zahamowań walczących z Kościołem katolickim.
Tak, rzeczywiście chrystianofobia stała się już niestety w naszej ojczyźnie poważnym i takim rzeczywistym problemem, w odróżnieniu od tego, co czasami można usłyszeć w mainstreamowych, tych lewicowo-liberalnych mediach. I te przykłady, a także wiele innych, które ojciec przytoczył, ale też wiele innych, pokazują, że mamy właśnie do czynienia z tym problemem. Jak patrzymy na statystyki, to w zeszłym roku takich zgłoszonych przypadków było ponad 300, w poprzednim 70. Myślę, że tych, które nie zostały jeszcze zgłoszone, jest znacznie więcej. To, co jest oczywiste, to to, że rzeczywiście ignorowanie tego problemu może prowadzić do eskalacji. Ten przepis z artykułu 96, który ojciec przytoczył, też jest niejednolicie interpretowany i rzeczywiście są spory interpretacyjne, które powodują, że czy sądy, czy prokuratury bardzo często umarzają sprawy. Może o tym za chwilę, ale warto wspomnieć też o tym, że dochodzi do takich rzeczywiście bardzo często kuriozalnych interpretacji czy działań, jak na przykład w samym Szczecinie, gdzie było umorzenie niewykrycia sprawców w sytuacji, kiedy mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy te osoby same oznaczyły się na przykład na Facebooku, umieściły na Facebooku nagranie ze złośliwego przeszkadzania we mszy świętej. A więc dochodzi do sytuacji, kiedy prawo po prostu nie jest stosowane i tutaj potrzebne są na pewno reakcje, ale z drugiej strony też są dobre przykłady, chociażby z Cieszyna, gdzie doszło do zniszczenia pomnika dzieci nienarodzonych i tutaj zarówno prokuratura, jak i sąd działały w taki sposób, że właściwie doszło do skazania za zniszczenie mienia, ale właśnie w zbiegu z 196, czyli obrazą uczuć religijnych. Ta sprawa krzyża z Zielonej Góry rzeczywiście ostatnio jest wyjątkowo bulwersująca. Krzyż, który został zniesiony właśnie przez mieszkańców, został ścięty. Też sprawca tutaj odwoływał się do tego opiłowywania katolików wskazanego przez jednego z posłów Platformy Obywatelskiej, ale tutaj też na szczęście doszło i do właściwej reakcji. Sprawca został już przesłuchany i sprawa niewątpliwie idzie w kierunku artykułu 196, ale też co pocieszające, to zbiórka publiczna, która została ogłoszona, żeby ten krzyż naprawić, przyniosła już po 3 godzinach swoje efekty. To pokazuje, że ważne jest też to zaangażowanie społeczne, ale to, co niewątpliwie jest wyzwaniem, możemy mnożyć oczywiście te przykłady i dobrych, i złych zastosowań przepisów chroniących wolność religijną. To, co jest wyzwaniem, no to niewątpliwie praktyka prokuratorska, sędziowska, no i zmiany prawa.
Panie ministrze, wokół przepisów dotyczących obrazy uczuć religijnych narosło sporo kontrowersji. Dotyczą one między innymi pytania o to, czy penalizacja obrazy uczuć religijnych nie stoi w sprzeczności z neutralnym światopoglądowo państwem. Taki argument między innymi niektórzy podnoszą. Inny wątpliwości dotyczące także tego, czy nie jest to ograniczenie wolności wypowiedzi, a także swobody artystycznej. Tutaj także taki argument niektórzy podnoszą. Jednocześnie podkreśla się, że wolność myśli i wyznania jest jedną z podstaw wolności człowieka.
Absolutnie. No to jest podstawowa wolność, zresztą wyrażona w naszej konstytucji w artykule 53, wolność sumienia i religii. I oczywistym jest, że żeby takie wolności, no, gwarantowane nie tylko konstytucyjnie, ale również będące po prostu wymogiem prawa naturalnego, też znajdują przecież swoje odzwierciedlenie w międzynarodowym systemie praw człowieka. Ważne jest, żeby one nie były tylko pięknymi słowami, nie były iluzoryczne, ale realne. I to musi mieć swoje przełożenie na poziom ustawowy siłą rzeczy, prawa cywilnego, administracyjnego, ale również w ostateczności karnego. Ja powiem może nieco przewrotnie, że sam bym usunął obrażanie uczuć religijnych z artykułu 196, ponieważ ten fragment doprowadza w mojej ocenie, zresztą nie tylko w mojej, są takie poglądy w doktrynie, taka jest też propozycja, którą przygotowaliśmy w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, do właśnie tych problemów interpretacyjnych. Wystarczająca w mojej ocenie byłaby przesłanka znieważania publicznego przedmiotu czci religijnej, tak? I to oczywiście nie będę tutaj wchodził w dyskusje prawnokarne dotyczące tego, czy jest to przestępstwo skutkowe, materialne czy nieformalne. W mojej ocenie, nie tylko w mojej, ta druga interpretacja jest właściwa, co powoduje, że unikamy różnego rodzaju dziwnych interpretacji, przy których no właśnie ktoś stwierdzi, że nie doszło do obrażenia uczuć, bo nie udało się tego udowodnić, albo była tylko jedna osoba, albo więcej osób. Więc tutaj jest dużo, dużo problemów interpretacyjnych, które przy takim zobiektywizowaniu tej przesłanki moim zdaniem można by rozwiązać. No też oczywiście warto zwrócić uwagę na oczywistą rzecz, że cały rozdział dotyczący wolności sumienia i wyznania z kodeksu karnego chroni wyznawców każdej religii, a jest jasnym również, że może dojść do kolizji między różnego rodzaju wartościami, takimi właśnie jak swoboda wypowiedzi, jak wolność artystyczna i wolność sumienia i wyznania, ale właśnie chodzi o to, że te wolności mają te granice zasadzające się właśnie na tych innych kolidujących prawach. Jest wiele tutaj oczywiście problemów prawnych, ale no, jest też dużo bulwersujących błędów. No, dla mnie takim bulwersującym błędem sądu było umorzenie sprawy Nergala z kuriozalnym uzasadnieniem dotyczącym przesłanki publicznego, charakteru publicznego tego właśnie znieważenia. Tam sąd stwierdził, że skoro Nergal zrobił to na własnym portalu, profilu w internecie, to każdy, kto tam wchodził, powinien się był spodziewać, nie? To równie dobrze mógłby ktoś sobie na swojej działce postawić znak, że tutaj na przykład nie jest chronione życie, tak? I w ten sposób bezkarnie dokonywać zamachu na to dobro. To jest absurdalne uzasadnienie, czy inne uzasadnienie, tęczowa flaga na Giewoncie. Tam sąd niestety już prawomocnie umorzył postępowanie, stwierdzając, że Giewont nie jest miejscem publicznym, prawda? Więc mamy tutaj wiele takich problemów prawnych, które trzeba rozwiązywać właśnie przez analizy, przez badania, przez szkolenia, co właśnie przygotowujemy w ramach prac w resorcie sprawiedliwości, szeroko rozumianym, też przez taką aktywność społeczną. Na przykład w tej sprawie Krzyża z Zielonej Góry to właśnie dzięki aktywności społecznej udało się tego sprawcę bardzo szybko ująć. Tak samo jak w wielu sprawach takie właśnie instytucje, jak właśnie środowisko związane z Radiem Maryja, czy Defensor Fidei ze Szczecina, to są właśnie środowiska, które skutecznie wspierają wymiar sprawiedliwości właśnie w identyfikowaniu tego typu przestępczości, która kiedyś nie miała może takiej skali, ale też była w mojej ocenie bezkarna. To bezkarność niestety prowokuje do eskalacji, a wolność religii, każdej religii, no przecież jest i wolność sumienia to fundamentalne prawo każdego człowieka i musi być chronione.
Pan Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, był naszym gościem. Panie ministrze, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.